Aktualności dnia. Nasz gość, pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Do tego należy dodać, że także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, bo to jest też tytuł, w związku z którym w tej chwili połączyliśmy się w Tucznie. Trwają w tej chwili zajęcia terenowe związane ze studiami podyplomowymi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, więc sięgamy do źródła, panie profesorze. Jak przebiegają te zajęcia?
Dziękuję ślicznie, ojcze. No, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej uruchomiła już parę lat temu studia z zakresu polityki ochrony środowiska i uruchomiła te studia w formie studiów podyplomowych w dwóch jakby kierunkach. Jedna to są kompensacje przyrodnicze, a drugie to ekologia i zarządzanie. I trwa kolejna edycja polityki ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Kończy się pierwszy semestr, z tym, że pierwszy semestr rozpoczął się wykładami w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i te wykłady były poświęcone filozofii tworzenia prawa w Unii Europejskiej, oczywiście w aspekcie środowiskowym. Został omówiony stan prawny Unii Europejskiej. Studenci zapoznali się ze strukturą władzy i wykonawczej i tej ustawodawczej w pewnym sensie w Unii Europejskiej, a więc z rolą Parlamentu Europejskiego, z rolą Komisji Europejskiej, w jaki sposób w ogóle tworzy się i inicjuje prawo w aspekcie środowiskowym. A teraz rozpoczęła się druga część pierwszego semestru, czyli zajęcia terenowe, gdzie one są ukierunkowane, szczególne uwzględnienie ukierunkowane na Naturę 2000, na tworzenie Natury 2000, na wykonywanie tej Natury 2000 w aspekcie tych dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. I studenci znajdują się na terenie stacji badawczej DNB w Tucznie, a celem tej stacji jest kształtowanie układów przyrodniczych, czyli w układzie przestrzennym, w takim celu, aby występowały konkretne gatunki roślin czy też zwierząt, na których nam bardzo mocno zależy, ale dzieje się to właśnie w tym aspekcie naturowym, gdy są gatunki, które są niezwykle ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, zarówno z punktu widzenia tej dyrektywy ptasiej, a więc z punktu widzenia gatunków ptaków, jak również z punktu widzenia siedlisk i gatunków priorytetowych, czyli ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, występujących w określonych siedliskach. A stacja właśnie terenowa zajmuje się od 27 lat inżynierią ekologiczną, czyli inaczej kształtowaniem terenów po to, żeby występowały określone gatunki, te, które chcemy, żeby występowały, i również, żeby te gatunki miały określony model dynamiki i liczebności populacji. Chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby sterować występowaniem tych gatunków, żeby można było te gatunki mieć u siebie w terenie i równocześnie z nich korzystać.
Ja widzę, Proszę bardzo.
Tak. Te zajęcia rozpoczęły się wczoraj. Chcę powiedzieć, że spotkał nas zaszczyt również. Jest tutaj z nami ojciec rektor, ojciec Zdzisław Klawka, który wizytuje i uczestniczy w tych zajęciach. Za to mu chciałem serdecznie podziękować. Zajęcia rozpoczęły się wczoraj i pierwsze te zajęcia też i osobno ukierunkowane na rozpoznawanie właśnie gatunków ze szczególnym uwzględnieniem tych gatunków ważnych dla Unii Europejskiej w ich naturalnym środowisku bytowania. I zwrócono uwagę na właśnie na ptaki. Tu jest nasz wyspiński specjalista, ornitolog, pan Tomasz Cofta. No, świetny ornitolog, równocześnie człowiek, który maluje, ilustruje, posługuje się tymi gatunkami i je pokazuje właśnie w atlasach, różnego rodzaju książkach i atlasach. Jest również, pomaga w tych zajęciach terenowych pani Agata Jojczyk, która jest również dobrą specjalistką w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków w ich środowisku bytowania. Zajęcia odbywają się na powierzchniach badawczych, stacji, na powierzchniach badawczych również lasów państwowych, gdzie w tych poszczególnych powierzchniach badawczych rozpoznaje się właśnie gatunki i również się od razu mówi, w jaki sposób gospodarować tymi drzewosferami, czy też w ogóle układami polno-leśnymi, bo również te zajęcia są prowadzone na terenach otwartych, na terenach, jak również i terenach leśnych, co należy robić i w jaki sposób działać za pomocą inżynierii ekologicznej w układach leśnych, no to jest powiedzmy gospodarka leśna, po to, żeby odpowiednie te gatunki występowały. Czyli studenci uczestniczą w jednej stronie w rozpoznawaniu gatunków, ale z drugiej strony wiedzą, w jaki sposób działano w przeszłości po to, żeby te gatunki wystąpiły. A więc tu zwracamy na to szczególną uwagę. A więc jest dyrektywa ptasia i druga dyrektywa, to jest dyrektywa habitatowa, gdzie tu zajęcia prowadzi pan profesor Kazimierz Tobolski, no światowej sławy człowiek w zakresie, no, w zakresie terenów torfowo-błotnych, a więc i również prowadzi zajęcia terenowe, gdzie rozpoznaje, uczy rozpoznawać poszczególne gatunki zarówno roślin, jak również i tych troszeczkę roślin niższego rzędu, po to, żeby studenci wiedzieli, w jaki sposób tworzyły się te zasoby w przeszłości, w jaki sposób je w tej chwili użytkować, w jaki sposób je chronić i równocześnie w jaki sposób z nich ewentualnie korzystać z punktu widzenia Natury 2000. Pomaga mu w tym pani dr Izabela Dimitryszyn, osoba, która no, w tej chwili kończy pracę habilitacyjną, właśnie również na ten temat, w jaki sposób użytkować przestrzeń po to, żeby występowały określone gatunki roślin. Jest z nami również pani dr Katarzyna Szyszko-Podgórska, która prowadzi w tej chwili zajęcia, za chwilę pójdą w teren, gdzie będzie pokazywała, w jaki sposób użytkować i to historycznie użytkować i zmieniać te układy przestrzenne po to, żeby występowały określone gatunki motyli dziennych. Ona będzie prowadziła zajęcia na terenach otwartych, współdziałając również z panią dr Izabelą Dimitryszyn, jak również z panem Kazimierzem Tobolskim. Mówię tutaj o tych sprawach, dlatego że chciałem powrócić do pana Tomasza Tofty, który wczoraj mówił, charakteryzował te gatunki najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej, najważniejsze gatunki ptaków, no i między innymi doszedł do takiego gatunku, który nazywa się dzięcioł trójpalczasty, który jest gatunkiem charakterystycznym dla Puszczy Białowieskiej, a również gatunkiem bardzo mocno powiązany z zamierającymi świerkami. I pan w formie ciekawostki, chciałem tu radiosłuchaczom powiedzieć, pan Tomasz Tofta powiedział, że jednej parze tego dzięcioła trójpalczastego, aby jedna para mogła spokojnie egzystować, potrzebne jest około 4000 zamierających świerków, gdyż on ma tą bazę pokarmową związaną właśnie z owadami, czy też z organizmami żyjącymi w rozkładającym się drewnie świerkowym. No i to żeśmy przeliczali, bo te zajęcia polegają na tym, że się również się liczy i przeliczyliśmy to, co się stało w tej chwili w Puszczy Białowieskiej i mogę powiedzieć, że w Puszczy Białowieskiej w tej chwili na jedną parę dzięcioła trójpalczastego nie przypada 4000 drzew, tylko 140 parę tysięcy drzew, a w sumie aż 70 parę tysięcy metrów sześciennych drewna, a więc jest to kilkadziesiąt razy więcej niż ten dzięcioł wymaga do tego, żeby sobie spokojnie egzystować. A więc tutaj no, jest zdecydowana przewaga tych zamierających drzew, zbyt dużo dla, tak mi się wydaje, tak nam się wszystkim wydawało, dla jednej pary, a równocześnie, no ile dalej ten proces będzie postępował w Puszczy Białowieskiej, to przecież niedługo zabraknie w ogóle drewna świerkowego dla tych dzięciołów, które występują w Puszczy Białowieskiej, gdyż cały świerk ulegnie eliminacji, no i wtedy skończy się oczywiście również i ten skończy się również występowanie tego wyspecjalizowanego gatunku w stosunku do martwego drewna świerkowego. Po prostu tego drewna świerkowego już niedługo nie będzie, gdyż cały świerk no, ulegnie zamarciu, a wtedy jak ulegnie zamarciu, no, za parę lat, jak się nie będzie odmawiał, jak człowiek nie będzie sadził tego świerka, to po prostu nie będzie również i bazy pokarmowej dla dzięcioła.
Panie profesorze,
tak.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to przybliżenie, bo te zajęcia w tej chwili dokładnie odbywają się. Zresztą widzę, że z uczestników tych zajęć terenowych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej to są takie ranne ptaszki, bo od godziny czwartej już rozpoczynają się, no, żeby rozpoznać gatunki ptaków w ich miejscu występowania, no to trzeba razem z tymi ptakami wstać.
Tak, bo ptaki się rozpoznaje z jednej strony po tym, że się rozpoznaje ich po wyglądzie, ale z drugiej strony jeszcze lepiej rozpoznaje się po tym, jak śpiewają. I te gatunki łatwiej rozpoznać i zinwentaryzować na podstawie śpiewu, gdyż wtedy na ogół samce odzywają się donośnym głosem i ci specjaliści, a więc którzy uczą tutaj naszych studentów, którzy będą później odgrywali dużą rolę, mam nadzieję, w zakresie kształtowania i monitoringu spraw związanych z Naturą 2000, nauczą się tego, a mogą to robić rzeczywiście albo rano, albo wieczorem. A więc jest ten aspekt poranny, więc wychodzą na te powierzchnie badawcze, gdzie są one dokładnie zinwentaryzowane pod względem występujących gatunków i tam ci nasi ornitolodzy uczą rozpoznawać te gatunki, zarówno po wyglądzie, jak i po śpiewie, ale jest również aspekt wieczorny, bo są gatunki, które są bardziej aktywne rano, które są bardziej aktywne wieczorem. Ale wspomniałem tutaj o tym dzięciole trójpalczastym i o Puszczy Białowieskiej. Dlaczego? Dlatego, że chciałem poinformować, że 5, czyli we wtorek, zostanie otworzona specjalna wystawa w polskim Sejmie na temat właśnie Puszczy Białowieskiej pod takim hasłem, czy lasy, czy Puszcza Białowieska to lasy naturalne, jak się mówi, na całym świecie, nietknięte ręką człowieka, czy też jest to dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. I tam pokażemy dokumenty, które mówią, że Puszcza Białowieska, rejon tej Puszczy Białowieskiej, który po stronie Polski obejmuje Park Narodowy i 3 nadleśnictwa gospodarcze, to jeden z najlepiej udokumentowanych obiektów przyrodniczych pod względem użytkowania w przeszłości. Na to są dokumenty. A więc jest to wybitnie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Tym ludziom, którzy tam siedzą od dziada, pradziada, prawda, należą się ogromne słowa uznania, że potrafili w ten sposób użytkować te zasoby przyrodnicze, że dla ekspertów, nazwijmy to z całego świata, ekspertów unijnych, no wydaje się, że to są tak dziewicze tereny, że na pewno nie było tam nigdy ręki człowieka. A więc to są architekci tych układów przyrodniczych, które cały świat zachwycił się tym, a część z tych ekspertów uważa, że to jest tak przepiękny teren i tak uroczy, że tam na pewno nie było nigdy ręki człowieka. A więc się mylą zdecydowanie. To jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności i ci ludzie wiedzą, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze, by tak wyglądały, wiedzą, w jaki sposób korzystać z nich po to, żeby je równocześnie chronić. To jest również wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego leśnictwa, polskiego modelu leśnictwa i to chcemy prezentować na całym świecie i uczyć cały świat, w jaki sposób użytkować po to, żeby takie zespoły istniały, albo inaczej, w jaki sposób również i działać po to, żeby takie zespoły przyrodnicze, jak ta Puszcza Białowieska, odtworzyć w tych rejonach Europy, które zostały one zniszczone działalnością gospodarczą, również tych ludzi, którzy tam żyli w przeszłości, a więc to, co jest, również jest swego rodzaju dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, oczywiście całkowicie odbiegającym wyglądem od tego, co się znajduje się w Puszczy Białowieskiej. Na terenie Tuczna, wśród tych studentów polityki ochrony środowiska, polityka ekologia i zarządzanie, właśnie uczymy, w jaki sposób gospodarować po to, żeby osiągnąć to, co chcemy mieć. Jest to możliwe w myśl tej głównej zasady, że przyroda kształtowała swoją bioróżnorodność za pomocą, no nazwijmy to, katastrof ekologicznych, takich jak pożary, powodzie, wiatrołomy. Natomiast człowiek, chroniąc przed pożarami, musi to zastąpić działalnością swoją, patrzy działalnością gospodarczą i pod tym względem jesteśmy mistrzami na świecie jako Polska, która posiada pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt, użytkujące zasoby przyrodnicze w przeszłości.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, pan profesor Jan Szyszko, prosto z Tuczna, z warsztatów terenowych. Bardzo dziękuję za tę współpracę też z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej Medialnej, ale także takie przybliżanie nam spraw związanych ze środowiskiem, szczególnie naszym środowiskiem polskim. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże i do usłyszenia.